Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Dzisiaj naszego gościa mamy przy mikrofonie Radia Maryja, księdza Dariusza Oko, którego serdecznie witam.
Witam Państwa, szczęść Boże wszystkim.
Ksiądz Dariusz Oko, pozwoli ksiądz, że kilka słów o księdzu powiem, przypomnę tym, którzy już znają, to polski ksiądz katolicki, 54 lata życia, doktor habilitowany filozofii, doktor teologii, pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, to jest od 92 roku, ubiegłego wieku, już 29 lat w kapłaństwie. Jest rezydentem parafii świętej Jadwigi w Krakowie, kierownikiem katedry filozofii Poznania, taka nazwa katedry. No, tych wszystkich, którzy chcieliby jeszcze więcej o księdzu się dowiedzieć, to odsyłam do książki, która niedawno wyszła. Jest to zapis rozmowy, którą przeprowadził z księdzem Dariuszem Oko pan Piotr Litka. Bardzo ciekawa książka, ja ją przeglądałem. No i na tej podstawie i także wcześniejszego wysłuchania, nawet dwa razy wykładów księdza profesora, postanowiłem, że dobrze by było tą radością podzielić się także z wami, drodzy przyjaciele. Ale być może w mojej prezentacji naszego gościa zabrakło czegoś, co powinno być jednak wymienione. Jak ksiądz profesor uważa, coś pominąłem?
No, można by dodać, że w toku mojej pracy naukowej zrobiłem dwa doktoraty. Pierwszy z filozofii, drugi z teologii. I to daje mi szczególnie dogodną perspektywę do rozumienia Kościoła, ale także świata. Przez całe moje życie kapłańskie staram się łączyć pracę naukową z duszpasterstwem. Zawsze właściwie byłem rezydentem na parafiach zagranicznych albo polskich. Ostatnio 22 lata w parafii świętej Jadwigi w Krakowie. I w Niemczech, kiedy byłem na studiach prawie 5 lat, byłem na drodze naukatechumenalnej. To też było wspaniałe doświadczenie duchowe, takie źródło życia, sił dla mnie. I też przez moją pracę naukową i duszpasterską właściwie mam taką możliwość widzenia Kościoła z dwóch perspektyw, takiej teoretycznej i praktycznej, bo też 16 lat byłem duszpasterzem studentów, już 18 lat jestem duszpasterzem lekarzy. Na mojej parafii właściwie w niedzielę pracuję jak każdy wikary. Odprawiam mszę, spowiadam, chodzę po składce, rozdaję komunię świętą. Kiedy trzeba, pomagam spowiedzi. I to mnie bardzo cieszy, to się cudownie uzupełnia. Też w czasie mojej pracy naukowej i duszpasterskiej, ostatnio szczególnie pielgrzymek z lekarzami, no w sumie prawie 10 lat, ponad 10 lat już spędziłem za granicą, poznając ponad 40 krajów na 6 kontynentach. Przy czym najdłużej byłem w Niemczech, prawie 7 lat. Tam co roku jeżdżę na zastępstwa. No mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, na jakiej podstawie ja stawiam moje tezy, bo często nam katolikom zarzuca się, że my jesteśmy niewykształceni, nie mamy wiedzy, a tymczasem moja droga pokazuje, że mam szczególnie dużo wiedzy. Zresztą tutaj jesteśmy na Politechnice. Ja chodząc do mojej szkoły, do drugiego liceum Sobieskiego w Krakowie, tu przechodziłem koło Politechniki i trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. To mówię tak mojej, można powiedzieć, samoobronie, bo ostatnio, szczególnie po wykładzie w Sejmie, jestem bardzo atakowany w mediach przez niektórych dziennikarzy. Właściwie ubliża mi się w najgorszy sposób, najgorszymi wyzwiskami. Odmawia mi się jakichś możliwości intelektualnych też. A tymczasem można powiedzieć, że ja całe życie, właściwie od przedszkola po studia, byłem uczelni zwykle prymusem. Także tutaj w Sobieskim, który był wtedy najlepszym liceum, też byłem prymusem. Byłem 4 lata przewodniczącym klasy, szefem chówca pracy. Też w 8 klasie i w 4 licealnej zająłem pierwsze miejsce w olimpiadzie z fizyki. To był mój ulubiony przedmiot. Można powiedzieć, najbardziej ulubiony to był WF, ale potem fizyka i matematyka i historia. To mówię dlatego, że w naszej ojczyźnie niestety, w głównych dominujących mediach katolików, a szczególnie kapłanów, ostatnio niesamowicie się poniża, ubliża się. Właściwie używa się przeciwko nam najgorsze wyzwiska, szczególnie przeciwko mnie, po wykładzie w Sejmie. I no tak jak święty Paweł w swoich listach broni swojej godności, mówi, na jakiej podstawie mówi. Więc można powiedzieć, czy ludzie, którzy mi tak ubliżają, mają podobną wiedzę, podobne doświadczenie. No w Polsce prawie nie ma ludzi, którzy mieliby 2 doktoraty. A jednak ja przez prawie 5 lat studiowałem w Niemczech, które od 200 lat są głównym źródłem nowych idei filozoficznych, teologicznych, w ogóle w humanistyce. Także to też jest uprzywilejowany punkt widzenia, ponieważ studia humanistyczne, praca naukowa w humanistyce, szczególnie filozofii i w teologii, w dużym stopniu polega na powtarzaniu Niemców. To się robi w całym świecie, także w Polsce. Więc ja mniej więcej wiem, kto kogo powtarza. Więc po co mam się uczyć, powiedzmy, od Polaków, Hiszpanów, Włochów, Amerykanów, co nie zrozumieli z Niemców? No lepiej uczyć się wprost u Niemców, bo na przykład w filozofii 2 narody najwięcej zrobiły w dziejach, Grecy i Niemcy. I to mi daje też taką dobrą perspektywę do oceny, bo ja przez moje studia, szczególnie w Niemczech, poznaję Kościół i świat, kulturę od jego szczytów intelektualnych, od najbardziej wysublimowanych teorii. Natomiast przez moją pracę duszpasterską, no już prawie 30 lat jestem księdzem, poznaję Kościół od jego fundamentów, od parafii. A właśnie parafia jest, można powiedzieć, substancją Kościoła, bo historia zbawienia większości ludzi dokonuje się właściwie w granicach parafii. Tylko mniejszość ludzi wychodzi w swoim życiu religijnym poza parafię. Tylko mniejszość bierze udział w jakichś pielgrzymkach czy jakichś imprezach ponadparafialnych. Więc to jest, można powiedzieć, święte miejsce, parafia. Dlatego ja też kocham parafię i pracę w niej, bo wiem, że tutaj no, służę ludziom w tym, co najważniejsze, w ich drodze do Boga, w budowaniu wspólnoty z Bogiem. Wszystkim ludziom, od najmłodszych po najstarszych, mężczyznom, kobietom, mniej wierzącym, bardziej wierzącym. I dlatego poznaję Kościół z 2 perspektyw, tej, można powiedzieć, teoretycznej, najbardziej duchowej i najbardziej praktycznej. Dlatego też łatwiej mi ocenić, które teorie naukowe służą dobrze ludziom, ich rozwojowi duchowemu, ich wspólnocie z Bogiem, te teorie z teologii, a które raczej są chorymi produktami chorych umysłów.
No właśnie, księże profesorze, te wszystkie angażowania się, działania, zaangażowania księdza, to właśnie to, co wpływa, co po prostu jest przez cały czas prowadzoną formacją kapłańską. Te udział w duszpasterstwach, także w parafii. Kiedyś w 1992 roku otrzymaliśmy od Jana Pawła II taki dokument Pastores Davo Vobis. I tam jest właśnie o tej formacji. I kiedy czytałem i porównywałem z wieloma kapłanami, których znam, to właśnie ta formacja widziałem u nich też. Tak jak to Ojciec Święty opisywał. Rozwijała się także później, po opuszczeniu seminarium. Bo przecież w różnych miejscach i zaangażowaniach ten kapłan nad swoją formacją pracuje w tych środowiskach. A w tych ostatnim okresie ksiądz profesor zajął się pokazaniem prawdy o gender. Dlaczego? Bo w wielu przypadkach jest tak, że to porównanie między teorią i praktyką pokazuje jakieś nieprawidłowości, to wielu tam napisze jakiś artykuł, których znowu niewielu przeczyta, a ksiądz podejmuje problem, uznając go za bardzo ważny i wymagający osobistego zaangażowania. Stąd moje pytanie, dlaczego ten problem wymaga takiego zaangażowania ze strony księdza, profesora i kiedy do tego wniosku ksiądz doszedł?
No jeszcze najpierw słowo do tej formacji. Nieustanna formacja jest koniecznością w każdym zawodzie. Na przykład wiemy, jak to jest w medycynie. Ja jestem duszpasterzem lekarzy, większość mojej rodziny to lekarze i wiem, że lekarze muszą się uczyć całe życie, ale właściwie każdy człowiek musi się uczyć całe życie. Ja ostatnio z pierwszakami, z studentami lubię zaczynać wykład od stwierdzenia. Pamiętajcie, że każdy z nas na każdy temat wie najwyżej małą cząstkę i ta cząstka prawie na pewno jest częściowo błędna. I mówię to nie to po to, żeby deprymować ludzi, ale żeby ich mobilizować do studiowania. Cokolwiek nie wiem, to jest ciągle początek. I to my jako naukowcy wiemy najlepiej. I to jest fascynujące w naszej pracy, że ciągle możemy się rozwijać, poznawać nowe kosmosy, światy. I żeby żyć, trzeba się rozwijać. Wszystko, co żywe, albo się rozwija, albo umiera, szczególnie pod względem duchowym, intelektualnym. Więc to jest oczywistość, konieczność rozwoju. Ale to, że ja właśnie, można powiedzieć, ciągle jestem jakby na granicach. Można powiedzieć, że moje życie rozgrywa się na granicach między nauką i duszpasterstwem, między Polską i Niemcami, właściwie całym światem, między duszpasterstwem, nauką i publicystyką, między, można powiedzieć, kapłanami duchowymi i świeckimi. I właśnie to mnie doprowadziło też do zajęcia się gender. To zaczęło się właściwie 10 lat temu, właśnie w duszpasterstwie studentów, kiedy jeden student podjął temat tej propagandy homoseksualnej, która już od lat zaczynała się w Polsce. Zaczęła się dyskusja na naszym forum internetowym i wtedy ja stwierdziłem, że niestety niektórzy studenci już ulegają tej propagandzie. I to byli przecież najbardziej wierzący studenci z Papieskiej Akademii Teologicznej, ale też ze wszystkich prawie uczelni Krakowa. Zobaczyłem, że trzeba im tłumaczyć, że jednak media mają wielki wpływ na ludzi i nawet mogą ich wpajać rzeczy najbardziej absurdalne. Zacząłem więc krytykować homoideologię. Wtedy się stałem znany z tego. No ale homoideologia jest częścią gender ideologii. Tak zwana teoria queer, odmienności, jest teorią zachowań nieheteroseksualnych, gdzie właściwie heteroseksualność jest tylko jakimś nudnym stereotypem, a poza tym wszystkie osobliwości są propagowane. I to dobrze mnie przygotowało do zajęcia się gender, ale też moje doświadczenia Zachodu. Jak mówię, ja spędziłem ponad 10 lat na Zachodzie, w sumie w ponad 40 krajach. Ja znam metody genderowców, ja wiem, jak one działają. To jest pewna strategia i taktyka, którą stosują w każdym kraju i wiem, do czego to prowadzi. Trzeba było się tym zająć, ponieważ gender jest czymś bardzo niebezpiecznym. Tutaj można rozróżnić takie 7 elementów, można powiedzieć 2 pozytywne, 5 negatywnych. 2 pozytywne, które akcentują genderowcy, to po pierwsze jest walka o równouprawnienie kobiet, a po drugie studia nad kulturowym rozumieniem płci. Oczywiście, któż by się sprzeciwiał równouprawnieniu kobiet? Chrześcijaństwo, można powiedzieć, jest mistrzem świata w równouprawnieniu kobiet. Nigdzie kobietom nie jest tak dobrze jak w kulturze chrześcijańskiej, bo Ewangelia działa. Więc tutaj genderowcy mogliby się od nas uczyć, od Kościoła, jak się szanuje człowieka. Też wiadomo, że rozumienie płci do pewnego stopnia zależy od kultury. Wystarczy pojechać do krajów islamu czy hinduizmu, żeby to zobaczyć. Zresztą jak tam jesteśmy na pielgrzymkach w takich krajach, to kobiety mówią: Boże, dzięki, że urodziłem się Polką i katoliczką i z radością wracają do kraju. To jest właśnie potwierdzenie, że najlepiej jest w krajach chrześcijańskich. I oczywiście te rzeczy można studiować, ale nie jako rzecz najważniejszą w świecie. To jest pewne pogranicze historii, kultury, filozofii. I oczywiście trzeba robić wszystko dla szacunku dla kobiet, dla równouprawnienia, ale najwięcej w świecie to zrobił Kościół. I niech się genderowcy uczą od Kościoła, bo ateiści, bo to są głównie ateiści, jak się za coś biorą, to popsują. Natomiast jest takich 5 elementów ukrytych, bardzo negatywnych, tak zwany gender mainstreaming, który też należy do programu politycznego gender. Po liście biskupów krytykujących gender to ostatnio się próbuje ukryć, ale trzeba pamiętać, że gender to po pierwsze jest program globalnej rewolucji kulturowo-cywilizacyjnej, seksualnej. To nie chodzi o coś małego, to chodzi o przemianę całego świata. Sekretarz Narodów Zjednoczonych w zeszłym roku mówił, że wszystkie kultury i religie mają się poddać gender. Podobnie jak wcześniej miały się poddać marksizmowi. Po drugie, gender jest straszną, przestępczą, brutalną seksualizacją dzieci, seksdeprawacją dzieci. W związku z tym ostatnio nauczyciele pagodowcy w Polsce ten program zgłosili do prokuratury jako przestępczy. To według programu, który, no czarno na białym program genderowy, przewiduje seksualizację dzieci od niemowlaka, od powijaków. A dzieci w wieku 12 lat, to jest 5 klasa, już mają być zdolne do podejmowania współżycia seksualnego z partnerami. To jest program maniaków seksualnych, program przestępczy, ale nieprzypadkowo, bo to jest właśnie metoda deprawacji dzieci. Zgodnie z zasadą nie atakujcie Kościoła wprost, ale seksualizujcie dzieci, reszta przyjdzie sama. Rzeczywiście, no bo wprowadzać życie seksualne już właściwie niemowlęta, no to jest tak jakby niemowlętom dawać alkohol czy narkotyki. No to wiele z nich będzie uzależniona. I o to właśnie chodzi, ponieważ młodzież ma się zająć seksem, a nie religią, nie wartościami duchowymi. To jest metoda, żeby odciąć młode pokolenie od starszego, od najwyższych osiągnięć kulturowych. No to jest coś strasznego, bo właśnie często ludzie, którzy wyznają lewackie ideologie, bardzo chętnie dokonują aborcji, czyli zabijają swoje dzieci, natomiast potem sięgają po dzieci chrześcijan, chcą ją deprawować. To jest straszne. I przede wszystkim podejmuję te działania w obronie dzieci. I przede wszystkim właśnie związki nauczycieli, rodziców, wychowawców podjęły te zmagania z gender, widząc, jaki oni mają program. Po trzecie, gender to jest program fanatycznego propagowania homoseksualizmu i innych osobliwości seksualnych. A to nie jest zdrowe. No przecież widzimy na paradach gejowskich, szczególnie na Zachodzie, czy na ich stronach internetowych, że oni sami się przedstawiają jako maniacy seksualni. Mówią, że seks dla nich jest najważniejszy. Czy no, wiemy na przykład, no wszystkie rzetelne badania w Polsce, w Stanach, w Niemczech pokazują, że ponad 60% chorych na AIDS to są geje. Oni stanowią 1% społeczeństwa. Podobnie z innymi chorobami wenerycznymi zakaźnymi. Tym ludziom no, trzeba pomóc, ale nie można propagować takiego stylu życia, jak robią genderowcy. Też badania pokazują, że dzieciom w związkach homoseksualnych jest o wiele gorzej, że 4 razy częściej dzieci z tych związków potrzebują opieki społecznej, są bezrobotne i tak dalej, i tak dalej. Czwarty element straszny w gender to jest niesamowita pogarda dla człowieka, bo żeby taki program narzucać w kraju chrześcijańskim katolikom, to jest podobnie jak ksiądz bym pojechał do Jerozolimy i Izraelitom i muzułmanom narzucał chrześcijaństwo w szkołach. To byłaby niesamowita pogarda dla ich rodziców, zresztą bym żywy z tych szkół pewnie nie wyszedł. Ale to jest coś podobnego. Gender jest podobnie przeciwne chrześcijaństwu jak marksizm. I zmuszać nas do przyjęcia gender, narzucać to dzieciom, to jest jakby mówić, że mamy się zaprzeć Chrystusa. Tak jak marksizm nie do pogodzenia z chrześcijaństwem, tak samo genderyzm. I to jest niesamowita pycha i pogarda urzędników unijnych, którzy nam to narzucają, czy w ogóle genderowców, bo oni niejako nam mówią, na nasz rozkaz macie porzucić wiarę, macie zaprzeć się Chrystusa. Jaka to jest pogarda dla chrześcijan, dla katolików. Na to sobie nie możemy pozwolić. Właśnie tutaj widać, jak straszny jest to program. No i można powiedzieć, piąty element, tu ewidentnie mamy do czynienia z dążeniem do władzy totalitarnej, bo żeby taki program przeprowadzić, żeby tak podeptać godność ludzką, trzeba mieć wielką władzę. A jak to się przeprowadzi, ta władza jeszcze będzie większa. A więc powtarzam, na tych 5 negatywnych elementów, po pierwsze globalnej rewolucji, po drugie przestępczej seksdeprawacji dzieci, po trzecie fanatycznego propagowania homoseksualizmu i innych osobliwości seksualnych, po czwarte dla niesamowitej pogardy dla człowieka, szczególnie dla chrześcijan, zwalczania bezpardonowego chrześcijaństwa, kościoła i po piąte z racji dążenia do władzy totalitarnej musimy się temu przeciwstawiać, no podobnie jak marksizmowi.
No właśnie, ja uczestniczyłem w takiej prezentacji książki Dyktatura Gender, kiedy wysłuchać mogłem tak, po raz pierwszy wykładu księdza profesora właśnie na temat tej dyktatury gender, a później w książce też obszerny artykuł na ten temat. A także niedawno, to przecież przed Wielkim Tygodniem, była konferencja, która takim hasłem operowała: rodzino, dokąd prowadzi się gender. I tam też mogłem wysłuchać argumentów pokazujących, jaki jest stan, do czego zmierza ta ideologia, żeby niszczyć społeczeństwa, niszczyć narody. No wobec tego wiemy już. Wiemy, kto nie wie, to może sięgnąć chociażby po tę książkę, którą na wstępie wspominałem, Moje życie, zapis rozmowy księdza profesora z księdzem profesorem, ale także i do tej książki Dyktatura Gender, czy do innych opracowań, ale tu, w tej audycji, co moglibyśmy powiedzieć, bo zawsze ksiądz profesor kończąc wykład mówi także o tym konieczności przeciwstawienia się. Jak można się temu przeciwstawić i jak się powinno?
No, o to właśnie mówiłem na ostatniej konferencji, ale muszę powiedzieć, na początku tygodnia jeszcze byłem w Łodzi, tam na zaproszenie księdza arcybiskupa Marka Indyszewskiego, także profesora filozofii, z którym właśnie świetnie się rozumie na ten temat. Tam miałem wykłady do ponad 400 księży z całej archidiecezji łódzkiej i przy nich obecnym był ksiądz arcybiskup, jak również biskupi pomocniczy. No, takich wykładów już przeprowadziłem szereg, między innymi tych wykładów słuchał ksiądz arcybiskup Michalik w Przemyślu, czy ksiądz biskup Cichy w Jeleniej Górze, czy arcybiskup Merling w Bydgoszczy, no i szereg innych. Tutaj wyraźnie widać poparcie Kościoła dla tych zmagań. To jest wielkie świadectwo. No przede wszystkim trzeba trzymać się Kościoła, Pana Jezusa, ale no trzeba się trzymać prawdy, bo też widzimy, ten list biskupów jest bardzo podobny do listu biskupów, który wcześniej potępiał marksizm, czy proponował pojednanie z Niemcami. Też były niesamowite naciski na episkopat, zwalczanie, ale tutaj biskupi okazali się prorokami, mieli rację. I podobnie trzeba słuchać przede wszystkim Kościoła, słuchać episkopatu, Ojca Świętego. Papież Franciszek ostatnio powiedział o gender, że jest demoniczne. Biskupi w swoim liście nam jasno powiedzieli, że to jest niebezpieczna ideologia. I trzeba ich słuchać, ufać, podobnie jak to było w kwestii marksizmu. Okazało się, że oni mieli rację. Jak byli poniżani biskupi, Kościół przez marksistów, podobnie genderowcy atakują Kościoła, nienawidzą go. Ale trzeba się temu sprzeciwiać. Kolejny, bo to jest ateistyczna utopia, ateistyczna, antychrześcijańska ideologia. I czemu się trzeba sprzeciwiać, podobnie jak wcześniej marksizmowi. I tutaj najważniejsze zawsze jest osoba. Trzeba kształtować siebie jako osobę. Im bardziej człowiek jest rozwinięty, im bardziej jest święty, im bardziej kocha, im bardziej wie, im bardziej jest mądry, tym lepiej wykonuje wszystko, lepiej pracuje, ma lepsze relacje do innych. Więc zawsze najważniejszy jest rozwój osoby. A do tego rozwoju szczególnie należy modlitwa, związek z Bogiem, bo bez Boga nie damy rady jak dziecko bez matki. Wspólnota kościelna. To jest bardzo ważne, to podkreślam, bo na Zachodzie znam wielu religijnych, wspaniałych ludzi, których dzieci odeszły od Kościoła, straciły wiarę pod wpływem świata, także mediów, wrogich chrześcijaństwu. Zostają zwykle te dzieci, które są w jakichś wspólnotach religijnych. Dlatego można powiedzieć, że albo nasze chrześcijaństwo będzie pogłębione, mocne, albo nie będzie go w ogóle, ponieważ nacisk świata antychrześcijańskiego, mediów jest tak wielki, że u wielu ludzi niszczy wiarę. Więc przede wszystkim trzeba tworzyć wspaniałe małżeństwa, rodziny religijne, bo najpiękniejsi, najmocniejsi ludzie wychodzą z najpiękniejszych małżeństw i rodzin. To jest najlepsze, co możemy zrobić, więc przede wszystkim kształtowanie swojej osobowości, potem piękne prowadzenie małżeństwa w harmonii, miłości i rodziny. Po trzecie jednak zaangażowanie społeczne, ponieważ genderowcy sięgają do szkół, oni właśnie chcą wprowadzić tą seks deprawację przestępczą dzieci i młodzieży jako narzędzie rewolucyjne. Oni chcą zniszczyć rodzinę, czego nie udało się marksizmowi, nazizmowi, na nie za bardzo próbowali, dlatego rodzina była miejscem oporu przeciwko nazizmowi i komunizmowi. Z niej przyszło też odrodzenie. Natomiast genderowcy nie chcą powtórzyć tego błędu, chcą zniszczyć rodzinę w samym zarodku, chcą zniszczyć dzieci, niejako przywłaszczyć je sobie. Tym bardziej więc trzeba bronić dzieci w szkołach. Trzeba kontrolować szkoły. Prawo polskie pozwala na to rodzicom. Trzeba dokładnie obserwować, co się w zakresie wychowania seksualnego dzieje w szkołach, bo mogą tam wchodzić genderowcy ze swoim programem seks deprawacji. Trzeba pytać o to dyrektora, trzeba zapisywać się do komitetów rodzicielskich, bronić naszych szkół, ale to jeszcze jest mało. Trzeba się angażować na poziomie samorządu lokalnym, tam, gdzie decyduje się o takich sprawach, bo nieraz genderowcy niejako chcą za pieniądze Unii Europejskiej kupić nasze dzieci, ale to była prostytucja duchowa. Obiecują jakieś pieniądze szkole, przedszkolu, żeby wprowadzić program genderowy, czyli seks deprawacji. No ale to jest jak w prostytucji. Dzieci są najcenniejsze, co mamy. Nasza wiara, przekonania, nasze zasady, etyka, tego trzeba bronić za wszelką cenę. Dzieci trzeba bronić przede wszystkim, bo gender uniemożliwia ich normalny rozwój. Gender robi z dzieci seks maniaków. Ale dalej trzeba się angażować na poziomie politycznym, bo jeżeli genderowcy osiągną władzę, to mogą wtedy odgórnie przemocą narzucać swoje utopie, jak to na przykład było w Hiszpanii czy we Francji, kiedy ludzie już się zorientowali, co się dzieje. Były milionowe manifestacje na ulicach Madrytu i Paryżu, które niewiele przynosiły, bo genderowcy już osiągnąwszy władzę są bezwzględni. Oni zachowują się jak ludzie totalitarni. W ogóle nie szanują godności człowieka, chrześcijan, tylko przeprowadzają się ustawy. Tak jak mówił ksiądz Piotr Skarga, no święty ksiądz, no mówił, jeżeli okręt tanie, to nic ci nie pomoże pilnować swoich tobołków. Jeżeli genderowcy na statku, którym jest Polska, chcą urządzać orgię, mogą go zatopić. Dlatego podstawowym obowiązkiem chrześcijanina, Polaka, jest angażować się w dobro wspólne. Właśnie tworzyć dobro wspólne, broniąc naród, ojczyznę przed kolejną ateistyczną, lewacką utopią. Ale w Polsce mamy szczególnie dobre szanse. U nas ani komunizm, ani nazizm nie wygrały jak u naszych sąsiadów. My mamy mądrość, mamy wiarę. Tam, gdzie jest wiara, jest mniej miejsca na ideologię. Też kiedy święta siostra Faustyna tutaj w Krakowie umierała, ona bardzo kochała Polskę, ale już wtedy nad Polską wisiały olbrzymie armie Hitlera i Stalina, które miały zmiażdżyć Polskę i zmiażdżyły. Ale one przeminęły i dla nich została hańba po nich, dla naszych sąsiadów. Natomiast siostra Faustyna jest naszą chlubą. Jest może najbardziej, jedną z najbardziej znanych kobiet po Matce Bożej w całym świecie. Wszędzie spotykamy kaplice, obrazy siostry Teresy. Można powiedzieć, matki siostry Faustyny. To jest, można powiedzieć, katolicki gender i to jest wzór. Jeżeli będziemy się trzymać Pana Jezusa, tak jak siostra Faustyna, to przetrzymamy gender tak, jak przetrzymaliśmy nazizm i komunizm. To są po prostu kolejne utopie, które muszą powstawać, bo ludzie, którzy nie mają Boga w sercu, nie wierzą, muszą mieć jakieś ideologie, jakieś namiastki. Ale zaufaniem z Bogiem jeszcze nikt nie wygrał. Genderowcy też nie wygrają.
No właśnie, ja chciałbym tylko przypomnieć jeszcze o tych sytuacjach, które występowały w Parlamencie Europejskim. Przecież niewielką liczbą głosów trzeba było intensywnie walczyć, żeby potem uzyskać odrzucenie tych właśnie kamuflowanych w różnych raportach inicjatyw genderowskich. W zależności od tego, jacy będą wybrani tam posłowie, europarlamentarzyści, będą mogli coś narzucić innym krajom według ich zasad, właśnie dlatego, że ktoś powie, mnie nie interesują, a to wybory czy Parlamentu Europejskiego, czy Parlamentu Polskiego, a potem obudzi się i zdziwiony powie, jak to się stało, że oni mogli coś takiego zrobić, ale mogli, bo przez bierność bardzo wielu ludzi, przez ich nie pójście do wyborów, nie wybranie odpowiednio, nieraz na oko piękne albo na uśmiech kandydata, albo jednego wrzuconego na listę, który ma ściągnąć głosy, aby później i inni, którzy wejdą do tego Parlamentu Europejskiego i będą propagowali, narzucali, już nie tylko propagowali, ale narzucali właśnie tę ideologię, wchodzącą różnymi furtkami, które sami im stworzymy przez naszą bierność. I dlatego bardzo dziękuję za to podkreślenie przez księdza właśnie tych spraw koniecznej aktywności. Nie tylko w szkole, nie tylko w samorządzie lokalnym, ale także i w Parlamencie Europejskim i w Parlamencie Polskim. Księże profesorze, ksiądz jako świadek występuje w wielu różnych miejscach. Także idzie do tak zwanej jaskini lwa, niekiedy walcząc z kilkoma osobami, które wraz z prowadzącym daną audycję są przeciwko księdzu. Ale w opinii tych, którzy słuchają audycji z uwagą i szukają argumentów w niej, zauważają, że wychodzi stamtąd ksiądz jako zwycięzca. Myślę, że to dzisiejsze nasze spotkanie też mobilizować będzie do tego, aby coraz więcej było takich świadków wśród nas, wśród tych, którzy tej audycji wysłuchali, którzy uzupełnią swą wiedzę i którzy będą świadczyć i w szkole, jako rodzice, wychowawcy, ale także i wtedy, gdy trzeba będzie uczestniczyć w wyborach jednych, drugich czy innych. Księże profesorze, czas nieubłaganie dobiega końca. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że nie jest ono ostatnim, na pewno pierwszym, ale nie ostatnim w Głosie z Krakowa. Będziemy jeszcze do tego tematu wracać, a dziś serdecznie dziękuję i powiem, że przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był ksiądz profesor Dariusz Oko, który przedstawił nie tylko swoje życie, tak jak zatytułowana jest ta książka Moje życie, ale także o nasze życie dba w swoim zaangażowaniu właśnie pokazującym te zagrożenia płynące z działań genderowców. Myślę, że przewalczymy. Przewalczymy tego księdzu, sobie i nam wszystkim życzę, a was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!